i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
2 czerwca 1999 roku po raz pierwszy przybył do Polski Jan Paweł II. Ta niezwykła pielgrzymka, która zmieniła oblicze polskiej ziemi i wpłynęła na losy Europy i świata, będzie dzisiaj wydarzeniem miesiąca. Kiedy zgromadzeni w Rzymie kardynałowie wybrali Karola Wojtyłę na stolicę Piotrową, kiedy Karol Wojtyła przybrał imiona Jan Paweł II i objął urząd następcy świętego Piotra, w Polsce zapanowała olbrzymia euforia. Cieszyli się Polacy w kraju i na emigracji. Oto ktoś z nas sięgnął po ten niezwykły zaszczyt. Oto po tylu latach, kiedy urząd ten piastowali Włosi, właśnie Polak-Słowianin stanął na czele Kościoła Chrystusowego. Cieszyli się Polacy w kraju i za granicą, martwili się komuniści, byli wręcz przerażeni. Zdawali sobie bowiem sprawę, że to wydarzenie będzie negatywnie wpływać na ich rządy w Polsce. I historia pokazała, że całkowicie mieli rację. No ale oczywiście z pozoru udawali radość, złożyli życzenia, udawali również satysfakcję z tego, że oto właśnie Polak został kolejnym następcą świętego Piotra. I oto bardzo szybko Ojciec Święty wyraził swoje pragnienie odwiedzenia Polski. Po raz pierwszy w takiej rozmowie z przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim 23 października 1978 roku. Nazajutrz po inauguracji pontyfikatu. Na tą inaugurację pojechała oficjalna delegacja z Polski. Spotkał się z tą delegacją papież Słowianin i wyraził takie życzenie, że chciałby przyjechać do Polski. Miesiąc później o zamiarze goszczenia w Polsce Ojca Świętego dowiedzieli się wierni z komunikatu wydanego po 166. konferencji Episkopatu Polski. Władze PRL-u były przerażone. No, z jednej strony miały świadomość, jak groźne może być pojawienie się Jana Pawła II na polskiej ziemi. Groźne z punktu widzenia ich rządu w Polsce. No, z drugiej strony trudno było odmówić papieżowi Polakowi możliwości przybycia do Polski. 11 grudnia 1978 roku Stanisław Kania, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, odpowiedzialny za politykę wyznaniową, oświadczył sekretarzowi Episkopatu Polski, biskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu, że wizyta Ojca Świętego w następnym roku nie wchodzi w rachubę. Dwa dni później Kazimierzowi Szableskiemu, przedstawicielowi władz PRL przy Stolicy Apostolskiej, polecono, tu cytat, przekonanie Watykanu o niecelowości zabiegów na rzecz przyjazdu papieża do Polski w 1999 roku. Jednak nieustępliwość Kościoła, chęć Ojca Świętego odwiedzenia kraju, narastająca presja społeczna sprawiła, że komuniści musieli ustąpić. Już 24 stycznia 1979 roku rządzący wówczas Polską pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierak podczas spotkania z prymasem Polski Stefanem kardynałem Wyszyńskim wyraził zgodę na pielgrzymkę. To dało początek negocjacjom. Tutaj taką kwestią sporną był termin. Początkowo planowano, że Jan Paweł II przybędzie do Polski w maju, aby wziąć udział w uroczystych obchodach 900. rocznicy męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława. Święty Stanisław ze Szczepanowa zginął w 1079 roku. W maju jest jego święto. 900 lat później na te właśnie uroczystości miał przybyć Jan Paweł II. Komuniści się bali tego w sposób szczególny, bowiem to wydarzenie zawsze było okazją, aby pasterze Kościoła upominali się o prawa narodu. Oto bowiem biskup zginął z rąk władzy świeckiej. Była to więc zawsze okazja, aby zwracać rządzącym uwagę na łamanie praw człowieka, na łamanie praw narodu. Komuniści bardzo nie chcieli, żeby Ojciec Święty przybył na Skałkę właśnie wtedy, w maju, kiedy są te uroczyste obchody ku czci świętego Stanisława. No i ostatecznie tutaj przekonali Episkopat Polski, przekonali Stolicę Apostolską, aby przełożyć tą wizytę na miesiąc czerwiec. Zresztą z późniejszej perspektywy można powiedzieć, że nawet dobrze się stało, bo prawie wszystkie następne wizyty Ojca Świętego były w czerwcu. Okazało się bardzo szybko, że czerwiec jest takim optymalnym terminem. Z jednej strony jest to miesiąc ciepły, jest długi dzień, są więc dobre warunki, aby zgromadzić się na świeżym powietrzu, a nie jest to jeszcze okres wakacyjny, nie jest to jeszcze okres, kiedy ludzie się rozjeżdżają, kiedy trudniej ludzi zmobilizować do udziału w papieskich celebracjach. Także ostatecznie ustalono, że wizyta odbędzie się w czerwcu. Tutaj również strona kościelna zgodziła się na pewne zmiany dotyczące trasy tej wizyty. Otóż na skutek mocnych sprzeciwów władz komunistycznych zrezygnowano z wizyty Ojca Świętego w Piekarach Śląskich. Znowu niechęć komunistów do spotkania Ojca Świętego z górnikami, do pobytu Ojca Świętego na Śląsku. No i również tutaj zrezygnowano z wizyty we Wrocławiu. W tych miejscach Ojciec Święty pojawił się później. Zanim zasygnalizuję pewne główne elementy tej wizyty, bo nie sposób w czasie krótkiej audycji omówić obfity program pierwszej podróży apostolskiej Ojca Świętego do Polski, kilka słów o tym, do jakiego kraju przybył Ojciec Święty. Było to bowiem 40 lat temu. Wielu z naszych słuchaczy pewnie nie było jeszcze wtedy na świecie. Ci starsi pamiętają pewnie te czasy. Lata 70. XX wieku to okres Polski Ludowej, to okres kryzysu gospodarczego. Ta dekada Gierka zaczęta w roku 70, zakończona w roku 80, to początkowo taki sukces na kredyt. Ta pierwsza połowa lat 70 to okres, kiedy poprawia się poziom życia, kiedy do Polski napływają zachodnie towary, kiedy zaczyna się Polakom żyć lepiej, no ale to wszystko dzieje się na kredyt, kiedy kredyty trzeba zacząć spłacać. Po 75 roku zaczyna się głęboki kryzys, zaczyna wszystkiego brakować, zaczynają pojawiać się kartki, pierwsze kartki pojawiły się na cukier, a Polacy z miesiąca na miesiąc coraz więcej czasu spędzają w kolejkach, stoją w kolejkach za mięsem, stoją w kolejkach za meblami, telewizorami. Im bliżej końca dekady lat 70., tym gorzej. Z jednej strony mamy kryzys gospodarczy, z drugiej strony mamy taką propagandę sukcesu. Tak? Edward Gierek, który zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo ważna jest propaganda, przykłada olbrzymią wagę do tej propagandy. Państwo kontrolowało wówczas praktycznie wszystkie media i przez te wszystkie media płynęła potokiem taka partyjna nowomowa, propaganda sukcesu. Lata 70. to również okres takiej olbrzymiej demoralizacji władzy. To jest okres, kiedy w Polsce panoszą się takie zjawiska jak korupcja, nepotyzm, załatwianie sobie prywatnych interesów kosztem państwa. To są czasy, kiedy dyrektorzy budują wille z materiałów, które formalnie są przeznaczone na budowę osiedli mieszkaniowych, gdzie te wille budują robotnicy w godzinach pracy. To jest okres również olbrzymiego cynizmu ludzi rządzących Polską. Już coraz mniej komunistów wierzy w komunizm, natomiast przystępuje do partii przyczyn czysto koniunkturalnych, dla korzyści, dla stanowisk. Bo to jest taki okres w dziejach Polski, kiedy każdy właściwie Polak ma taki dylemat. Wstąpić do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W pewnym momencie, w latach 70. 3 miliony Polaków na to się zdecydowało. I wtedy droga kariery jest otwarta. Wtedy można korzystać z różnych profitów, jakie ta władza zapewnia swoim członkom, swojej nomenklaturze. Czy też nie wstąpić do partii i wtedy jest się człowiekiem drugiej kategorii. Wtedy możliwość awansu, możliwość osiągnięcia czegoś w takim ludzkim wymiarze jest bardzo mocno ograniczona. To również jest taki okres, kiedy bardzo wielu Polaków jest zmuszonych do kombinowania w tym dziwnym systemie, kiedy szerzy się złodziejstwo, kiedy ludzie wynoszą różne rzeczy z zakładu pracy, kiedy wiele osób popełnia różne czyny nieuczciwe, uważając, że trzeba sobie jakoś w tym systemie radzić. To zakłamanie, ta demoralizacja, ten upadek moralny znacznej części społeczeństwa znalazł odbicie w ówczesnej literaturze, zwłaszcza tej literaturze pisanej do szuflady, i myślę, że dość dobrze przedstawił to krakowski poeta Leszek Aleksander Moczulski, który napisał w 1993 roku taki wiersz Wstań Polsko z donosów i anonimów. Pozwólcie Państwo, że przytoczę ten utwór. Modlimy się do siebie, jeśli nie można inaczej. Modlimy się do siebie o słowa takie jak chleb, woda, sól, aby znaczyły chleb, woda, sól. Modlimy się do siebie o powrót do zapomnianego polskiego języka. Modlimy się w tym narzeczu, jakie jeszcze ocalało. Niech będzie tak, jak śpiewał o Polsce poeta Polak Tułacz. Niech prawo znaczy prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Wstań Polsko, wstań z donosów i anonimów, wykrętów i morza kłamstw, nagonek i wrzawy. Przebudź się. Wstań tak, jak wstaje słońce. Obudź się wreszcie z naszych marzeń i westchnień, z naszych modlitw i przemówień, naszych kawiarni i fabryk. Obudź się, kraju mój. Poeta z właściwą ludziom kultury wrażliwością mówi właśnie o tym potwornym zakłamaniu, o tym, że słowa nie znaczą tego, co powinny znaczyć. O tej obłudzie, o tym zakłamaniu, o tym brudzie, który otacza polskie życie. O tym marzeniu wyjścia z tego wszystkiego. I do takiego kraju 2 czerwca 1979 roku przybywa Polak, Słowianin Jan Paweł II. Już podczas powitania zgromadzeni na lotnisku, ale też ci, którzy śledzili transmisję, bo władze zdecydowały się na transmisje telewizyjne, więc miliony Polaków przyglądały się w telewizji, słuchały tego, co mówi następca świętego Piotra. I na Okęciu Jan Paweł II powiedział między innymi: przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem z niezbadanych wroków opatrzności, jako następca świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Tego samego dnia, podczas spotkania z przywódcami Polski Ludowej w Belwederze, Jan Paweł II poparł linię duszpasterską polskiego kościoła, przekreślając złudzenia komunistów na porozumienie ponad głową prymasa Wyszyńskiego. Pojawił się bowiem taki pomysł wśród komunistycznych władz, że może ten trudny rozmówca, jakim był Stefan kardynał Wyszyński, uda go się jak gdyby obejść, dogadać się bezpośrednio z papieżem. Tutaj Jan Paweł II wszelkie tego typu nadzieje komunistów bardzo szybko rozwiał. Jednak najważniejszym wydarzeniem tego pierwszego dnia pielgrzymki nie było spotkanie z przywódcami PRL-u w Belwederze. Tym najważniejszym wydarzeniem, pewnie jednym z ważniejszych wydarzeń w ogóle w dziejach naszego kraju, była msza święta na Placu Zwycięstwa. 250 tysięcy ludzi żywiołowo reagowało na każde słowo i gest namiestnika Chrystusowego. Więcej ludzi w tym miejscu zmieścić się nie mogło. A gdy z ust papieża padły pamiętne słowa: Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi, tłum zaintonował spontanicznie pieśń My chcemy Boga. Po latach Ojciec Święty tak odniósł się do tej pamiętnej Eucharystii na Placu Zwycięstwa. Było to wołanie płynące z wiary, że Bóg działa i mocą Ducha Świętego odnawia, uświęca wszystko. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, jaki kształt przyjmą polskie przemiany. Dzisiaj już wiemy. Wiemy, jak głęboko sięgało działanie Bożej mocy, która wyzwala, leczy i oczyszcza. Ta niezwykła pielgrzymka to jest czas, kiedy Ojciec Święty mówi do nas i mówi za nas, kiedy dochodzi do takich właśnie swoistych wymian myśli, jak to opisana tutaj. Pielgrzymka była śledzona przez dziennikarzy z całego świata, bo była czymś niezwykłym. Po raz pierwszy papież przybył do kraju komunistycznego. Nigdy wcześniej to się nie wydarzyło. Papież był osobą niezwykłą, bo był dużo młodszy od swoich poprzedników, bo nie był Włochem, bo był papieżem Słowianinem. Każdy krok Jana Pawła II był przez dziennikarzy śledzony i papież przyjechał do swojego kraju. Wszystkie te powody sprawiały, że wiadomości o wizycie Ojca Świętego w Polsce były na czołówkach gazet, rozpoczynały wydarzenia, dzienniki informacyjne w telewizjach, na całym świecie. Korespondent włoskiego dziennika La Repubblica, Luigi Acattoli, relacjonował. Tłum ogarnia go natychmiast jakby obojgiem ramion, już go nie opuszcza. Postępuje za nim na drogach, pozdrawia na każdym skrzyżowaniu, oczekuje go w każdym domu i wiosce. Przekazują go sobie jakby w sztafecie uczuć, która wciąga naprawdę cały naród. Wiosna przychodzi w lato i Polska tonie w kwiatach. Wszystkie domy, wszystkie krzyże ozdabiają całe naręcza. Kwiatami pokryte są drogi, które przemierzać ma papież. Kwiaty spadają z okien, kiedy wreszcie nadjeżdża. Patrzący na to wszystko z boku, włoski korespondent pisze o tym, jakim niezwykłym świętem dla Polaków była ta pielgrzymka. Jaki był niezwykły entuzjazm, jakie tłumy towarzyszyły wszędzie papieżowi, na mszach, na celebrach, ale również tam, wszędzie, gdzie była wiadomość, że Ojciec Święty będzie przejeżdżał. Ludzie ustawiali się dużo wcześniej, rzucali kwiaty. To są jeszcze czasy sprzed zamachu, kiedy nie było jeszcze takich zaostrzonych względów bezpieczeństwa, jak później podczas kolejnych pielgrzymek. Papież poruszał się takim odkrytym samochodem, ludzie rzucali kwiaty. No, wydarzenie zupełnie niezwykłe. 3 czerwca pamiętnego roku 1979 Jan Paweł II przybył do Gniezna, gdzie wygłosił profetyczne kazanie przypominające o duchowej jedności podzielonej żelazną kurtyną Europy. Mówił wówczas: przychodzi więc wasz rodak, papież, aby wobec całego Kościoła Europy i świata mówić o tych często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać wołaniem wielkim. Komu się wtedy śniło, że runą mury, że komunizm się rozpadnie, że Europa jest jednością? A papież o tym mówi, że nie można zapominać, że Europa to nie tylko Francja, Holandia, Belgia i tak dalej, ale to są również Polacy, Węgrzy, Czesi, Ukraińcy, Rosjanie. Pewna zachodnia gazeta zatytułowała relację z Gniezna znamiennie: słuchaj, Rosjo. Rosjo, bo to Rosja ciemiężyła przecież te kraje. To Rosja przecież sprawiła, że powstały mury z tym murem berlińskim na czele. 4 czerwca Jan Paweł II dotarł na Jasną Górę i tu dokonał aktu oddania się Matce Bożej, który zakończył słowami: Kościół cały w świecie współczesnym i przyszłym, Kościół postawiony na drogach ludzi, ludów i narodów i ludzkości. Ja, Jan Paweł II, jego pierwszy sługa, oddaję Tobie, Matce, i zawierzam z bezgraniczną ufnością. Amen. 6 czerwca Jan Paweł II przyleciał do Krakowa, tego Krakowa, z którym był tak bardzo związany, tego Krakowa, z którego poleciał na konklawę. Benedyktyn ojciec Leon Knabit wspominał: nadlatują helikoptery, lądują na Bielanach, tłum faluje, słychać oklaski. Z helikopterów wypadają mundurowani cywilni członkowie ochrony osobistej papieża. Wysiadają jacyś duchowni, wreszcie z ostatniego sam Ojciec Święty. Zmagają się oklaski, słychać okrzyki. Gdzieś z daleka chór śpiewa: Gaudę Mater Polonia, ciesz się Matko Polsko. Z rozmaitych stron słychać, intonowane na różny sposób, 100 lat. Następnego dnia biały pielgrzym przybył do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic. Udał się też do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie podczas mszy świętej powiedział: nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia od podboju zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci. I oczywiście słowa te padły w kontekście tragicznych wydarzeń II wojny światowej, ale trudno było też nie odnosić tych słów do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, do komunistycznego zniewolenia. Następny dzień to przede wszystkim żywiołowe spotkanie z góralami z Nowym Targu, z tymi góralami, z którymi tak bardzo Ojciec Święty był związany. 9 czerwca to ostatnia podczas tej pielgrzymki Eucharystia. Jak szacują historycy, 1,5 miliona ludzi przybyło na krakowskie Błonia, gdzie Ojciec Święty powiedział: zanim stąd odejdę, proszę, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Tego samego dnia przed odlotem spod krakowskich Balic Jan Paweł II zakończył pożegnalne przemówienie słowami: na odchodnym całuję tę ziemię, z którą nigdy nie może się rozstać moje serce. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Thank you. Ojciec Święty powrócił do Rzymu, pielgrzymka się zakończyła, ale to ziarno, które zasiał Ojciec Święty, wydało naprawdę plon stokrotny. Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że ta pielgrzymka była tym momentem, który uruchomił całą lawinę wydarzeń. Strajki sierpniowe rok później, rewolucja Solidarności, aż do upadku muru berlińskiego, aż do upadku komunizmu. Jak obliczają historycy, w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do kraju z Ojcem Świętym spotkało się 10 milionów ludzi. Polaków wówczas było 35 milionów. Czyli więcej niż co czwarty Polak osobiście widział papieża, czy to podczas którejś z Eucharystii, czy to na trasie przyjazdu. To nie znaczy, że te pozostałe 25 milionów nie interesowało się pielgrzymką. Większość z tych ludzi, która z różnych przyczyn nie mogła dotrzeć na spotkania z papieżem, na przykład mieszkało w jakiejś dużej odległości, na przykład obowiązki zawodowe nie pozwalały na to, aby pojechać gdzieś, gdzie Ojciec Święty będzie. Śledziło te wydarzenia, śledziło w relacjach telewizyjnych, radiowych, śledziło z opowieści tych, którzy brali w tym wszystkim udział. To, że było to wydarzenie niezwykłe, potwierdzają nawet milicyjne statystyki, które odnotowały wówczas rażący spadek przestępstw w Polsce. Okazało się, że na ten moment staliśmy się jako naród lepsi. Spożycie alkoholu spadło 25-30%. To niesłychanie dużo. Jerzy Wicowski, poeta, człowiek, który nie był wcale jakimś osobą niesłychanie związanym z Kościołem, po tych wydarzeniach napisał wiersz. Zatytułował go Pielgrzymka, 2-10 czerwca 1979 rok. Pozwólcie Państwo, że przeczytam. Odpędzeni od lat od siebie, ginący z oczu własnych, znaleźliśmy się oto pod drogowskazem bezstronnego krzyża. Wracamy do siebie z czterech stron rozłąki. Co za spotkanie! To nie tłum, to każdy pomnożony przez wszystkich. To nasza liczba mnoga liczbą wspólną się staje. Wicowski z niesłychaną intuicją odkrył jeszcze jeden ważny element tej pielgrzymki. Przeżycie wspólnoty jedności. A tu nagle okazało się, że myślimy podobnie, że obojętnie czy mamy legitymację partyjną, czy jej nie mamy, czy mieszkamy na wsi, czy w mieście, czy chodzimy do pracy, do fabryki, czy do urzędu, myślimy podobnie, cieszymy się podobnie, oklaskujemy tego samego człowieka, że mimo najróżniejszych starań komunistów, żeby nas kłócić, podzielić, skonfliktować, bo wiadomo, że ludźmi podzielonymi łatwiej się rządzi, nagle przeżywamy jedność w prawdzie, jedność w Ewangelii, jedność w Bogu. Nagle zaczynamy strzepywać z siebie ten brud kłamstwa, upodlenia. Nagle znika ta nowomowa, dociera przepiękna polszczyzna Ojca Świętego. Rodzi się w nas, Polakach, pragnienie dobra. Rodzi się w nas, Polakach, przekonanie, że my jesteśmy siłą, a nie oni, komuniści, mimo że mają wojsko, milicję, władzę. Rok później te masy przemówią. Rok później dojdzie do rewolucji Solidarności. I pozwólcie Państwo, że to krótkie z konieczności wspomnienie tej niezwykłej wizyty Ojca Świętego zakończę słowami historyka profesora Wojciecha Roszkowskiego. W ciągu owych 9 dni, które wstrząsnęły Polską, społeczeństwo oklaskami dopowiadało myśli, których nie wymówił papież, oraz deklarowało swą wolę godności, suwerenności i przywiązania do tradycji chrześcijańskiej, wynosząc z tego spotkania niezwykłe doświadczenie, owocujące w następnych latach.